Witam Was bardzo serdecznie, drodzy bracia, siostry. Cieszyłem się, że tu mogę być znowu między Wami. Może niektórzy mnie pamiętają. Kiedyś tu miałem zwiastowanie na temat przybytku. Dzisiaj mam znowu ten przywilej, że mogę tu być między Wami, cieszyć się społecznością z Wami. To jest radość, kiedy człowiek może być wśród wierzących. To jest wielka radość. I wielki przywilej. Nim wskażę na słowo, które przeczytam, które będzie podstawą naszego rozważania, chcę powiedzieć parę słów wstępu wcześniej. Kiedy czytamy Biblię, to prędzej czy później natrafimy na taką księgę, która zatytułowana jest Księgą Kaznodziei Salomona. Ona tak mniej więcej w środku Biblii jest. I czytając tą księgę możemy doznać wstrząsu. Gdyż przeczytamy tam pewne słowa, wersety, a niekiedy całe fragmenty, które zaprzeczają wszystkiemu temu, cośmy dotąd z Biblii przeczytali. No i możemy przyjąć taką postawę, że chybaśmy wykryli jakiś błąd w Biblii, bo przecież tak nie może być. Ale próbujemy zapomnieć o tych wersetach, próbujemy zapomnieć o tym tekście, który nas tak zbulwersował, zaniepokoił. I czytamy dalej. A zupełnie niepotrzebnie, gdyż Pismo Święte nas uczy, że cała Biblia, całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy. Powinniśmy raczej, natrafiając na takie teksty, powinniśmy się raczej zastanawiać nad nimi. Powinniśmy prosić Boga o światło, o zrozumienie. No w przeciwnym wypadku możemy spotkać kogoś, kto nam błędnie wytłumaczy niepokojący nas tekst. I będziemy zwiedzeni. Przeczytam dzisiaj dwa takie fragmenty z Księgi Kaznodziei Salomona, które właśnie mogą doprowadzić do takiego niepokoju. Przeczytam najpierw pierwszy. Pierwszy czytam z trzeciego rozdziału tej księgi. Czytam od 18 do 22 wiersza. Księga Kaznodziei Salomona, trzeci rozdział. Czytam od 18 do 22 wiersza. I pomyślałem sobie, ze względu na synów ludzkich, Bóg tak to urządził, aby ich doświadczyć i aby im pokazać, że nie są czymś innym niż zwierzęta. Bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt. Jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci. I wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce. Wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. Bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię. Tak więc stwierdziłem, że nie ma nic lepszego nad to, że człowiek raduje się ze swoich dzieł, gdyż taki jest jego los, bo któż da mu oglądać to, co się po nim stanie? Ojcze, jest to część Pisma Świętego. Wierzymy, że chcesz i przez to słowo przemówić do nas. Uczyń to, Panie, teraz. Proszę Cię o mądrość, o światło na to słowo. Daj nam takie uszy otwarte i serce otwarte, co chcesz nam powiedzieć. Ojcze, proszę Cię o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Zaskakujący tekst. Los człowieka jest taki jak los zwierzęcia. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. Wszystko idzie na jedno miejsce. Kto napisał ten tekst? Musimy od tego zacząć. Zastanowić się, kto ten tekst napisał. Ta księga zatytułowana jest Księgą Kaznodziei Salomona. W niektórych Bibliach jest zatytułowana Koheleta, Księga Koheleta. Zastanówmy się, kim był ten człowiek, kaznodzieja. W pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy tak. Słowa kaznodziei syna Dawida, króla w Jeruzalemie. Myślę, że mamy od razu skojarzenie, że chodzi o Salomona. I chociaż dzisiaj nie ma zgodności co do tego, czy rzeczywiście autorem jest Salomon, przez całe wieki ta zgodność była. Właściwie Marcin Luther podważył, że tu nie chodzi o kaznodzieję Salomona. Natomiast wydaje mi się, że najrozsądniej będzie, jeżeli w oparciu o ten wiersz przyjmiemy, że to rzeczywiście Salomon jest autorem. Wielu biblistów dzisiaj tak właśnie na takim stanowisku stoi. Bo tylko był jeden syn Dawida, który był królem w Jeruzalemie. I takie stanowisko osobiście przyjmuję. W 13 wierszu o tym człowieku jest powiedziane tak. Pierwszego rozdziału 13 wiersza. Postanowiłem szczerze, mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili. To jest ważny werset, bo tu się dowiadujemy o tym człowieku, o Salomonie, dowiadujemy się trzech rzeczy. Pierwsza rzecz, że był to człowiek, który wierzył w Boga. Odwołuje się do Boga. Nie był ateistą. Wierzył w Boga. Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim. Czyli odwołuje się do Boga. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo ważna, że badał rzeczy pod słońcem, pod niebem. A więc badał te rzeczy fizykalne, które można doświadczyć, które można zbadać, które można przeżyć, które można zaobserwować. Takie rzeczy badał. To jest ważne. I trzecia rzecz. W tych badaniach oparł się o własną mądrość. W 13 wierszu ten pierwszy zwrot. Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i badać wszystko. To jest bardzo ważne. Bo to nam mówi, że on w oparciu o własne doświadczenie, o własne obserwacje badał rzeczy, które dzieją się pod niebem, pod słońcem. To jest właściwie kluczem do zrozumienia tej księgi. Księga Kaznodziei Salomona jest ludzkim wysiłkiem zrozumienia rzeczy, które co do wieczności wykraczają poza to zrozumienie. On rozumiał rzeczy, które można doświadczyć, które można zbadać, które można przeżyć, zaobserwować. On badał rzeczy pod słońcem. Jego ograniczeniem był grób, śmierć. I dalej nie wiedział. I na to musimy zwrócić uwagę. On szczerze pisze, postanowiłem szczerze mądrością zgłębić. Księga Kaznodziei nie jest objawionym Słowem Bożym. To może jest szokujące. Księga Kaznodziei nie jest objawionym Słowem Bożym. Są to ludzkie myśli. No tak, ale ktoś może powiedzieć, ale jednak jest w Biblii. Dlaczego wobec tego jest w Biblii? Jest Słowem natchnionym. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Musimy zrozumieć różnicę pomiędzy objawieniem Słowa Bożego a natchnieniem Słowa Bożego. To jest bardzo ważne. Objawione Słowo Boże, jeżeli chodzi o Stary Testament, znaczyło, że Bóg przemawiał albo bezpośrednio przemawiał i objawiał swoje myśli, tak jak czynił to w przypadku Adama, Abrahama, Mojżesza. Bezpośrednio do nich przemawiał. Objawiał im myśli, objawiał im słowa, do których by człowiek nigdy nie doszedł i nie odgadnął. Ale Bóg im to objawił. Bóg powiedział Adamowi, z każdego drzewa ogrodu znamy ten fragment. Możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci zjeść, bo gdy tylko zjesz, na pewno umrzesz. To jest objawione Słowo Boże. Adam, gdyby tego nie usłyszał, by tego nie wiedział. Ale teraz mu to Bóg objawił. W ten sposób Bóg objawiał swoje słowo Abrahamowi, Mojżeszowi, nawet Salomonowi. Później Bóg objawiał swoje słowo przez proroków. I kiedy przemawiał do proroków, to prorocy zaznaczali, bardzo konkretnie zaznaczali, od jakiego miejsca jest Słowo Boże. Kiedy otworzymy proroków, mam akurat otwarte księgę Jeremiasza, 13 rozdział. Rozpoczyna się tak. Tak rzekł Pan do mnie. I rzekł Pan do Jeremiasza i zanotowane jest jego słowo. W 12 wierszu. Powiedz im więc to słowo. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. I od tego momentu Jeremiasz notuje objawione słowo Boga Jahwe. Tak byśmy mogli słuchać. Słowo Pana, 14 rozdział, jak się rozpoczyna. Słowo Pana, które doszło Jeremiasza z powodu wielkiej posuchy. I zanotowane jest to słowo. Więc przez proroków, gdybyśmy czytali Izajasza, Ezechiela, prorocy to podkreślali. Od tego momentu jest objawione słowo Boga Jahwe. I to jest objawione słowo. Natomiast w Księdze Kaznodziei nie znajdziemy tych zwrotów, tak mówi Pan. Zamiast tego znajdziemy, postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać to wszystko. W 16 wierszu. To też pomyślałem w sercu swoim tak. I później zanotował to, co w swoim sercu pomyślał. Drugi rozdział. Powiedziałem sobie. Obserwował, coś pomyślał, powiedział sobie, zanotował to. W 13 wierszu tego drugiego rozdziału. I tak byśmy mogli sprawdzać. W 13 wierszu stwierdziłem. I to, co stwierdził, zanotował. Natomiast, że to się znalazło w Piśmie Świętym, to Bóg natchnął autora tej księgi, żeby to było zanotowane do naszego pouczenia, do naszej przestrogi. Bo okazuje się, że taki mądry człowiek jak Salomon, bez Bożego objawienia, opierając się o własny rozum, o własne doświadczenie, o własną inteligencję, nie odkrył rzeczy, które były poza grobem. Nie domyślił się ich. Bo ludzkim rozumem tych rzeczy zgłębić nie można. A więc widzicie, żebyśmy to zapamiętali, różnicę pomiędzy objawionym słowem i natchnionym słowem. Ta księga jest natchnionym słowem, bo znalazła się w Biblii. Bóg chciał, żeby to się znalazło w Biblii. Wiele miejsc w Piśmie Świętym jest natchnione, chociaż nie wyszły z ust Boga. Odwołam się jeszcze raz do tego przypadku z pierwszej Mojżeszowej, z pierwszego rozdziału, właściwie z drugiego rozdziału, przepraszam, kiedy Bóg mówi do Adama, z każdego drzewa ogrodu możesz jeść. I to jest objawione Słowo Boże. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci zjeść, bo gdy tylko zjesz, na pewno umrzesz. A w trzecim rozdziale widzimy, jak wąż bierze te słowa i pokrętnie je przedstawia Ewie i mówi, czy na pewno Bóg powiedział, nie wolno wam z tego drzewa zjeść? Na pewno nie umrzecie. Toć to nie jest objawione Słowo Boże. To jest słowo diabelskie. A jednak jest słowem natchnionym, bo się znalazło w Biblii. Bóg natchnął Mojżesza, żeby to słowo zanotował. Ku naszej przestrodze, żebyśmy nie słuchali podszeptów diabelskich. Nawet wtedy, kiedy zdania diabelskie będą ubrane w pewien fragment Bożego Słowa. To jest właśnie niebezpieczne, że jeżeli słyszymy kogoś, kto cytuje Biblię, nie zastanawiamy się nad kontekstem, może nie w takim zgromadzeniu jak my, ale ludzie ogólnie i przyjmują to słowo, a ono może być zwodnicze. A więc widzicie, nie można w oparciu o księgę kaznodziei Salomona formułować doktryn, czyli nauki biblijnej, czyli objawionej myśli Bożej. A jednak jest w Biblii, powinniśmy ją studiować. Kiedy w świetle tego, co powiedziałem, popatrzymy na ten rozdział trzeci, od razu zauważymy w tym 18 wierszu te słowa i pomyślałem sobie. Salomon zastanawiał się nad wiecznością. Salomon zastanawiał się nad przemijaniem. Salomon zastanawiał się nad życiem. Można tak by było, od tego trzeba zacząć. I widział, że wszystko zmierza w jednym kierunku. Czy to jest zwierzę, czy to jest człowiek. Wszystko zmierza ku śmierci. I w tym znaczeniu miał rację. Nie ma żadnej przewagi człowiek nad zwierzęciem. Jak jedni umierają, tak i drudzy umierają. Salomon się tu nie mylił. To jest prawdziwe. Człowiek nie ma żadnej przewagi w tym względzie nad zwierzęciem. Nawet są niektóre zwierzęta, które o wiele dłużej żyją niż ludzie, ale ostatecznie też umierają. Więc jeżeli chodzi o tą rzecz, to kaznodzieja się nie mylił. Ale w niektórych stwierdzeniach się mylił. Jest powiedziane, bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt ku ziemi. A my możemy powiedzieć, my wiemy. My mamy prawo, obowiązek patrzeć na Stary Testament przez pryzmat Nowego Testamentu. Mamy obowiązek taki. A Pan Jezus nam objawił, co się dzieje z nami po śmierci, kiedy fizycznie umieramy. Apostołowie to objawili, co się dzieje z wierzącym człowiekiem, a co się nie dzieje z niewierzącym człowiekiem. I mamy prawo popatrzeć na to słowo przez pryzmat tego, co nam nasz błogosławiony Pan Jezus Chrystus objawił. Człowiek jest cenny w oczach Bożych. Pan Jezus umarł za ludzi, nie za zwierzęta. Pan Jezus umarł za takiego narkomana, jakim byłeś, co tu świadectwo złożyłeś. Pan Jezus umarł za takiego grzesznika, jakim ja byłem. Pan Jezus umarł za nas, grzeszników, bo wszyscy grzesznikami jesteśmy. A wiecie, dlaczego umarł? Bo nas kocha. Grzech nas od Boga oddzielił. A On chce nas mieć ze sobą. On chce nas mieć na własność. Więc najpierw było trzeba się rozprawić z tym, co nas oddziela od Boga. Trzeba było przelać świętą krew, która ma moc każdego wierzącego oczyścić od wszelkiego grzechu. Narkomana, pijaka, bluźnierce, szyderce. I my wiemy, gdzie idziemy, bo nam to Pan objawił. Przypominacie sobie tę historię, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu Golgoty? W ostatniej chwili, można powiedzieć w ostatniej godzinie swojego życia, Łotr się upamiętał. Bo wcześniej szydził z Pana Jezusa, również tak z tym swoim kolegą, który również razem z Nim na krzyżu wisieli. Ale w ostatniej chwili się upamiętał i mówi: Panie, spojrzyj na mnie. Wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa. A Pan mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Czy to nie jest wspaniałe? My wiemy, co będzie z nami. My wiemy, gdzie nasza dusza pójdzie. Również wiemy, co się dzieje z ludźmi niewierzącymi. Ta przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Bogacz umarł. Za życia nie zadbał o swoje zbawienie. Zrobili mu na pewno szumny pogrzeb, bo wiecie, bogatemu to robią bardzo ładny pogrzeb. Tak było i tak jest dzisiaj. I na pewno był bardzo ładny grób. I tam leżało jego ciało. I może nawet ludzie odwiedzali ten grób i modlili się. Tak jak to jest dzisiaj zwyczaj u niektórych. Za duszę zmarłego. A jego dusza cierpiała. Jego dusza to była jego osobowość. I on o tym wiedział. On był tego świadomy. On wiedział, gdzie się znalazł. I on wiedział, dlaczego. Ale Salomon, kaznodzieja Salomona, Salomon nie wiedział tego. I mówi: wszystko idzie na jedno miejsce. A pójdzie z rezygnacją, mówi, bo któż wie, to jest ten 21 wiersz, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół, na ziemię. Wiecie, jakie to jest błogosławieństwo? Kiedy Bóg cię wyrywa z mocy ciemności i przenosi cię do światłości królestwa swojego Syna. Nagle łuski ci z oczu spadają. Widzisz, jakim byłeś. Widzisz, jakiego bagna cię wyciągnął. Pokutujesz. Wyznajesz swój grzech. Przyjmujesz Jezusa jako Zbawiciela. Grzechy ci są przebaczone. Jesteś Jego dzieckiem. On ci daje prawo do tego, żeby nosić tytuł dziecka Bożego, a Bóg Jahwe od tej chwili już nie jest dla ciebie Bogiem Jahwe. On jest Bogiem Ojcem. Znasz to cudowne imię i w ten sposób zwracasz się do Boga. Ojcze. A to prawo masz od Jezusa Chrystusa. którego przyjąłeś, którego uwierzyłeś. Ale Salomon badał rzeczy, które były dla niego ograniczone przez grób. I tego nie wiedział. Dlatego też nie dziwimy się wcale, że z rezygnacją mówi: tak więc stwierdziłem, że nie ma nic lepszego nad to, że człowiek raduje się ze swoich dzieł. A my powiemy, a my wiemy, że jest coś lepszego. I to jest o wiele lepsze. A dowiadujemy się z tego z nauki apostolskiej. Apostoł Paweł powiedział: wolałbym umrzeć, bo to daleko lepsze i być u Pana. Ale Salomon tego nie wiedział. Oparł się o własny rozum i rozum mu tego nie podpowiedział. Objawienia Bożego nie oczekiwał, przynajmniej w tym wypadku. I dochodzi do takich stwierdzeń i do takich pouczeń. Tak więc stwierdziłem, nie ma nic lepszego nad to, że człowiek raduje się ze swoich dzieł. Gdyż taki jest jego los, bo któż da mu oglądać to, co się po nim stanie. To jest ten pierwszy fragment. A teraz chcę przeczytać drugi. Drugi fragment czytam z 9 rozdziału tej księgi. Z 9 rozdziału czytam od 1 do 5 wiersza. Zaprawdę wszystko to rozważyłem w swoim sercu i we wszystkim tym stwierdziłem, że sprawiedliwi i mędrcy i wszystkie ich dzieła są w ręku Boga, zarówno miłość, jak i nienawiść. Człowiek nie wie, co go spotka, bo wszystkich spotyka ten sam los, sprawiedliwego i bezbożnego, czystego i nieczystego, ofiarującego i tego, który nie ofiaruje, dobrego i grzesznika, tego, który przysięga i tego, który się wstrzymuje od przysięgi. To jest najgorsze z wszystkich rzeczy, jakie się dzieją pod słońcem, że wszystkich spotyka ten sam los, lecz również serce synów ludzkich jest pełne zła i głupota jest ich sercu, dopóki żyją, a potem idzie się do umarłych. Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję, gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą. I już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Co za słowa? Co za pesymistyczne słowa? Ale myślę, że to, co dotąd powiedziałem, to od razu spowodowało, że zwróciliśmy uwagę na początek tego rozdziału, kiedy mówi Salomon: zaprawdę wszystko to rozważyłem w swoim sercu. Widzicie, on nie mówi: tak mówi Pan, Bóg mi to objawił. On nie mówi: Słowo Boże, które mnie doszło. Nie, on mówi: rozważyłem to w swoim sercu. Był mądrym człowiekiem, ufał sobie, naprawdę był mądrym człowiekiem, był dociekliwym i rozważał pewne rzeczy w swoim sercu. To jest ciekawe, że on tu tak zaufał swojemu sercu, bo gdybyście czytali przypowieści Salomona, jego przypowieści, to w 28 rozdziale pisze: kto ufa swojemu sercu, jest głupi. A tu sam powołuje się, że rozważył to w swoim sercu i zanotował to, co rozważył w swoim sercu. To jest ciekawe. To jest 28 rozdział w przypowieści Salomona. Napisałem sobie tutaj taki odnośnik, 26 wiersz. Kto ufa swojemu sercu, napisał, jest głupi. A teraz rozpoczyna wywody i mówi: rozważyłem to w swoim sercu. I do czego dochodzi? Wszystkich spotyka jeden los. Człowiek nie wie, co go spotka. Czy to sprawiedliwy, czy to bezbożny, wszystkich spotyka ten sam los. już możemy powiedzieć, że w oparciu o naukę Jezusa Chrystusa i naukę apostolską, czyli w oparciu o światło Nowego Testamentu, nie jest tak, że wszystkich spotyka ten sam los. Już to wspomniałem. Wierzący w Jezusa, kiedy umiera, jego ciało rzeczywiście zamienia się w proch. Ale dusza jest zbawiona. Celem wiary jest zbawienie duszy. Istota człowieka to jest dusza, nie tyle fizyczne ciało. Istota człowieka to jest nasza dusza. Apostoł Piotr mówi, celem wiary jest zbawienie duszy. To musimy sobie zapamiętać. I zbawiona dusza nie idzie na potępienie, ani nie idzie w zapomnienie. Nie spotyka zbawionej duszy ten sam los, co niesprawiedliwego. Znowu byśmy mogli dać ten przykład o bogaczu i Łazarzu. Ale są inne przykłady biblijne, które o tym nam mówią. Trzeba powiedzieć również, że Nowy Testament nas uczy, że chociaż niezbawiony jest potępiony, to Chrystus za niezbawionych, czyli za grzeszników umarł, czyli za niesprawiedliwych. Chrystus umarł za każdego człowieka. Chrystus nie umarł za sprawiedliwych. Chrystus umarł za niesprawiedliwych. Myśmy wszyscy byli niesprawiedliwymi. Tak jak tu jesteśmy, jeżeli przyjęliśmy Chrystusa, to jesteśmy przyobleczeni sprawiedliwością szaty Chrystusowej. Ale Chrystus umarł za cały świat. Ten brat, który tu mówił, to świadectwo. To jest takie świadectwo na czasie, które to obrazuje. Wielu z nas by mogło takie świadectwo powiedzieć o sobie. Zgoła wszyscy. Chrystus umarł za niesprawiedliwych. To musimy sobie zapamiętać. Ale on mówi, wracając do tego tekstu, pierwsza linijka tego drugiego wiersza, bo wszystkich spotyka ten sam los. O jaki los mu chodzi? Jaki to los spotyka wszystkich? Kiedy czytamy dalej, w trzecim wierszu czytamy, to jest najgorsze z wszystkich rzeczy, jakie się dzieją pod słońcem, że wszystkich spotyka ten sam los. Znowu to powtarza. O jaki to los chodzi? Później wtrąca takie zdanie, bardzo mądre zdanie. Lecz również serce synów ludzkich jest pełne zła i głupota jest w ich sercu, dopóki żyją. I to jest prawda, że serce ludzkie jest pełne zła. To już Bóg powiedział, to jest pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, że ludzkie serce jest pełne zła. I Salomon, obserwując życie może i własne, i życie ludzkie, doszedł do tego samego wniosku. Jeżeli my jesteśmy uczciwi przed sobą, nawet ludzie niezbawieni, jak są uczciwi przed sobą, to mogą powiedzieć to samo, że serce ludzkie jest pełne zła. Ale chcemy odkryć, o co chodziło Salomonowi, kiedy mówi, wszystkich spotyka ten sam los. Mówi to w ostatniej linijce tego trzeciego wiersza, a potem się idzie do umarłych. No i też miał rację. Jeżeli jego horyzont dociekań był ograniczony przez grób, przez śmierć, to miał rację. Tylko, że on dalej wypowiada rzeczy, które dotyczą wieczności. I tu już racji nie ma. Przeczytajmy wiersz 5. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć. I miał rację. To my o tym wiemy. Pismo Święte nam o tym mówi. My wiemy nawet więcej. O czym tu Salomon w tym miejscu nie pisze. A my wiemy, że dane jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. To nam objawia nauka Nowego Testamentu. Więc tu byśmy się z nim zgodzili. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć. Lecz umarli nic nie wiedzą. I tu już nie możemy się zgodzić. Tu musimy powiedzieć, mylisz się. My mamy objawienie, Boże objawienie. objawienie od naszego Pana Jezusa Chrystusa. My mamy objawienie apostolskie, naukę apostolską. I nie możemy się z Tobą zgodzić, że umarli nic nie wiedzą. Znowu powołuję się na ten przykład bogacza. Ten człowiek doskonale wiedział, co się z nim dzieje. I wiedział, dlaczego się tam znalazł. Chciał pomóc swoim braciom, żeby ktoś z umarłych wstał i żeby ich przestrzegł. Wiedział, dlaczego się znalazł w takim miejscu. Nie dajmy sobie powiedzieć, że po śmierci jest taka anihilacja i nic nie wiemy. Taka nauka jest głoszona. Niestety taka nauka jest głoszona. I niekiedy nas odwiedzają ludzie, którzy taką naukę głoszą właśnie w oparciu o ten werset. Jeżeli nie jesteś przygotowany i dajesz się w dyskusję z tymi ludźmi, to jesteś zakłopotany. No faktycznie jest napisane, że umarli i nic nie wiedzą. Bądźmy przygotowani do obrony naszej nadziei. A więc tu już się nie możemy zgodzić z tym, co tu jest napisane przez Salomona. Lecz umarli nic nie wiedzą. Wiecie, Pan Jezus kiedyś powiedział tak. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Można ciało zabić, ale dusza jest nieśmiertelna. Bóg w Jezusie walczy o twoją duszę. My powinniśmy dbać o swoje ciało. Nie powinniśmy lekceważyć naszego ciała. My powinniśmy o nasze zdrowie dbać. Natomiast priorytetem powinna być nasza dusza, żeby dusza była zbawiona. Pismo Święte nas uczy, że każdy, kto oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, każdy, kto oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi i umarł w czasie przyjścia Pana Jezusa, zostanie wzbudzony do życia. Może nie tyle wzbudzony do życia, ile zostanie wzbudzony w ciele, ale w uwielbionym ciele. W ciele, które jest przystosowane do życia wiecznego. To ciało, ono nie jest przystosowane do życia wiecznego. Ono jest ułomne, ono starzeje, ono jest narażone na choroby. Natomiast przy przyjściu Jezusa każdy zbawiony zostanie przyobleczony w ciało podobne do uwielbionego ciała Pana Jezusa Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu. Jest to ciało, które jest przystosowane do wieczności. I nasza dusza będzie przebywała w takim ciele i będzie w takim ciele spędzała wieczność. Tam już nie będziemy się bać choroby, cierpienia, smutku, śmierci. Tego już tam nie będzie. A więc widzicie, tu nie możemy się zgodzić z tym zdaniem, lecz umarli nic nie wiedzą. A dalej znowu musimy zaprotestować, bo dalej mówi tak, i już nie ma dla nich żadnej zapłaty. Przeczytam to w całości, żeby złapać ten kontekst. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty. I znowu musimy powiedzieć, nieprawda. Salomon nie miał objawionego tego, co my wiemy. A co my wiemy? Otwórzmy Ewangelię Mateusza na 5 rozdziale. I w tym kontekście, co on stwierdza, nie ma już żadnej zapłaty po śmierci. Przeczytajmy, co powiedział Pan Jezus. 5 rozdział, 11 i 12 wiersz. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Kaznodzieja Salomon nie wiedział tego, co my wiemy. Kaznodzieja widział grób, śmierć, koniec wszystkiego. Natomiast my wiemy o wiele więcej, nieskończenie więcej. dla nas jest zapłata, jeżeli nasze życie oddane jest Chrystusowi. Drodzy bracia i siostry, widzę, że planujecie wielkie wydarzenie w związku z tymi mistrzostwami piłkarskimi. Spotkacie się z szyderstwami. Spotkacie się z kpinami. Spotkacie się z szykanami. Ale spotkacie też takich, którzy zareagują. I bądźcie wytrwali. Pan powiedział, jeżeli będziecie dla mojego imienia prześladowani, to się radujcie. Bo wasza zapłata w niebie jest obfita. Bóg nie będzie dłużnikiem u nikogo i wynagrodzi wszystko. A więc widzicie, nie możemy się tutaj zgodzić z tym, co mówi kaznodzieja Salomon i już nie ma dla nich żadnej zapłaty. Otwórzmy jeszcze list do Kolosan w tym kontekście, że nie ma żadnej zapłaty. List do Kolosan to jest 3 rozdział. I przeczytam 23 i 24 wiersz. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Czy rozumiecie? Służymy Chrystusowi Panu. I wiecie, o jaką zapłatę chodzi? O wieczne dziedzictwo. Jesteśmy współdziedzicami z Chrystusem. Tak uczy list do Rzymian. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, jeśli tylko w Nim wytrwamy. Ale Salomon tego nie wiedział. Mówi, człowiek umiera, nie ma żadnej zapłaty. Nie ma żadnej świadomości. Bądźmy przygotowani, bo z tym wersetem się spotkamy. Przyjdą ludzie, zapukają do naszych drzwi. I ten werset będą szczególnie promowali. Oni nie wierzą w duszę. To są kochani ludzie. My tych ludzi nie powinniśmy odrzucać. My im powinniśmy okazywać miłość. Ale niekiedy wpadamy w irytację, bo nie potrafimy się obronić. I dlatego wpadamy w irytację. Bo to zamiast my do nich, to oni do nas przyszli. I kiedy ci pokażę taki werset, a nie jesteś przygotowany, zaczynasz się irytować. I mówić, idźcie stąd. Zupełnie niepotrzebnie. Przyszli do was. Masz niezwykłą okazję, żeby im wytłumaczyć. To oni do ciebie przyszli. Bądźmy przygotowani do obrony naszej nadziei. Jest ogromna zapłata. Tą zapłatą jest wieczne dziedzictwo. Jeśli tylko Chrystusowi Panu służymy. No i kolejne stwierdzenie. To ostatni wiersz. Gdyż ich imię idzie w zapomnienie. I znowu musimy zaprotestować i powiedzieć, nie, nie, nie jest tak. Nie idzie imię w zapomnienie. I niezbawionych imię nie idzie w zapomnienie. I zbawionych nie idzie imię w zapomnienie. Jest różny los, różne przeznaczenie. Ale chcę pokazać, co Pan Jezus powiedział o Twoim, moim, naszym imieniu, kiedy myśmy w Niego uwierzyli. Co powiedział o tym imieniu? Otwórzmy Ewangelię Łukasza. To jest Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Dziesiąty rozdział tej Ewangelii, przeczytam wiersz 20. Sprawa wyglądała troszeczkę na kreślen kontekst. Sprawa wyglądała tak, że Pan Jezus wysyła swoich uczniów, żeby głosili Królestwo Boże. I na poparcie tego dał im moc nad chorobami, nad demonami. Uczniowie wrócili, byli zachwyceni. I mówią do Niego tak w wierszu 17. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. No tak rzeczywiście było. Ale Pan koryguje ich myślenie i zwraca ich uwagę na właściwą rzecz. A czyni to w wierszu 20. I mówi im tak. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Czy wiedziałeś o tym, drogi bracie, droga siostro? Takie pytanie w tym miejscu jest może niestosowne. Ale może ktoś nie wiedział, że jakżeś powierzył swoje życie Chrystusowi, to Bóg zapisał twoje imię w księdze żywota baranka. Ono jest zapisane w niebie. I Pan Jezus tu o tym mówi. Radujcie się z tego, że wasze imiona są w niebie zapisane. A tam cię żaden człowiek nie jest w stanie wykreślić. Tu z metryki cię potrafią skreślić, ale tam tego nie potrafią zrobić. Tam ci nie potrafią zabrać zapłaty. Tam ci nie potrafią zabrać wieczności. Tam ci nie potrafią cię wykreślić z księgi żywota baranka. Boś mu zawierzył, boś mu powierzył swoje życie. Boś mu wyznał swoje plugastwo, swoje grzechy. Przyjąłeś jego łaskę przebaczenia. I jesteś jego własnością. Należysz do jego trzody. Należysz do jego owczarni. Ale Salomon tego nie wiedział. I on pisze, nie ma żadnej zapłaty. Imię idzie w zapomnienie. Dlatego też wcale nie dziwi, że znowu radzi, ja tego wiersza nie przeczytałem, ale teraz go przeczytam, ten 10 wiersz. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności. Czyli inaczej używaj życia, póki żyjesz. Bo jak umrzesz, to imię w zapomnienie, żadnej zapłaty, żadnej nadziei, czy to zwierzę, czy człowiek, wszystko jedno idzie do ziemi. Takie miał zrozumienie. Księga Kaznodziei Salomona jest księgą natchnioną. Znalazła się w Piśmie Świętym. Jest wielką przestrogą, aby nie ufać własnemu sercu, własnemu rozumowi, aby nie ufać własnej inteligencji, własnej spostrzegawczości. Bo dojdziemy do błędnych wniosków. W Nowym Testamencie nauka apostolska mówi tak, co o Bogu wiedzieć można, to ludzie to mogą wiedzieć, a mimo wszystko swoim rozumem nie poznali Boga. My potrzebujemy Bożego objawienia. W Starym Testamencie Bóg objawiał się bezpośrednio lub przez proroków. W Nowym Testamencie każde słowo, które wyszło z ust Jezusa Chrystusa, jest objawieniem. Każde słowo. Również nauka apostolska jest Bożym Słowem. To nie jest ludzka nauka. Nauka tych pierwszych apostołów. Oni byli kimś wyjątkowym. Dziś jest taka nauka, że apostołowie się powtarzają. Nie wiem jak wy, ale ja w to nie wierzę. I nie oczekuję dzisiaj apostołów. Fundament jest założony przez apostołów, a z fundamentem się nie manipuluje. Na tym fundamencie budujemy przez wiarę budynek naszej wiary. Jak wybudowałeś dom, to możesz coś nadbudować, ale nie manipulujesz z fundamentem. A Pismo Święte nas uczy, że ten fundament został założony przez apostołów, którego kamieniem węgielnym u samej podstawy jest sam Jezus Chrystus. Taka jest biblijna prawda. Księga Kaznodziei jest wielką przestrogą. Raczej ukurzmy się. Przyjmijmy naukę, którą nam przyniósł Jezus Chrystus. On sam powiedział, ludzie widzieli człowieka, nie wierzyli w niego, odrzucali go. Dzisiaj jest tak samo, że ludzie nie wierzą w Chrystusa. A sam Pan Jezus powiedział do tych niedowiarków, słowo, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec mi rozkazał, co wam mam powiedzieć. To są słowa Boga Ojca, przyniesione przez Jego Syna ku naszemu zbawieniu. A chcę wam jeszcze podkreślić, chcę wam jeszcze pokazać, czym jest nauka apostolska, bo tej myśli nie dokończyłem. Że to jest nauka, że każde słowo, które apostołowie wypowiadali w autorytecie Bożym jest Słowem Bożym. Apostoł Paweł tak na ten temat powiedział. To jest pierwszy list do Tesaloniczan. Drugi rozdział, 13 wiersz. Apostoł Paweł mówi tak. A przeto i my dziękujmy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Pan Jezus wybrał tych ludzi, których później nazwał apostołami i oni byli kimś szczególnym, niepowtarzalnym. Przez nich Bóg przekazał nam całą doktrynę biblijną, całą naukę biblijną, nowotestamentową. I apostoł Paweł miał tego świadomość, że jest narzędziem w ręku swojego Pana. On zresztą pisze w innych miejscach, że miał bezpośrednie objawienia od Jezusa Chrystusa. I on wiedział, jaką wartość mają te słowa, które on pisze w swoich listach. On mówi, te słowa, które przyjęliście, to są słowa Boże. Tak my do tego podejdzie. Kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, On staje się naszym dobrym pasterzem. Jest powiedziane, to sam Pan Jezus powiedział, owce moje głosu mojego słuchają. Ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki. A nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Oto Słowo Boże. Też takie mądre słowo i tym słowem chciałbym zakończyć. I to też Salomon powiedział. A jakoś w momencie, kiedy pisał tą księgę, jakby o tym zapomniał. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własne rozumie. Wiecie, niekiedy na drodze wiary stoi na przeszkodzie nasz rozum. Człowiek prosty, może niewykształcony, on szybciej jest gotowy uwierzyć. Natomiast ludziom wykształconym, którym się wydaje, że mają, że posiedli taką wiedzę i już wszystko wiedzą, jest bardzo trudno. Oni sobie wytłumaczyli po swojemu. Przez ewolucję. Wszystko stało się z niczego. Trzeba ogromnej mocy Bożej, żeby złamać taki upór, taki opór, żeby złamać taką ciemność, żeby tego człowieka postawić światłości. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Niech Pan pobłogosławi i te myśli, które Wam tu przekazałem, żebyśmy byli przygotowani do obrony naszej nadziei, żebyśmy byli też gotowi wytłumaczyć te wersety, które niekiedy pewnym ludziom służą ku zwodzeniu innych. Nawet im samym, żebyśmy to umieli wytłumaczyć. A my, żebyśmy stali na mocnym fundamencie. Pochylmy głowy. Panie Jezu, jesteśmy Ci wdzięczni, że Ty przyszedłeś jako światłość. Dziękujemy Ci, że z łaski Twojej możemy stanąć w Twojej światłości, że nie musimy chodzić w ciemności. Chcemy Ci dziękować za objawione Słowo Twoje, które nam zostawiłeś. Chcemy Ci dziękować za objawione Słowo, które przekazałeś przez apostołów. Chcemy Ci dziękować za biblijną naukę, nowotestamentową naukę. I chcemy Ci dziękować, że przez Nowy Testament możemy patrzeć na Stary Testament i odkrywać głębokie prawdy. Chwała niech będzie Tobie, Jezu Chryste. Amen.